Ekonomia godności. Sztuczna inteligencja, automatyzacja i rola państwa. Autor: Fundacja Dobre Państwo. Artykuł demaskuje naiwne przekonanie, że postęp technologiczny automatycznie przekłada się na postęp społeczny. Szczególnie w kontekście automatyzacji i sztucznej inteligencji. Autor analizuje, jak bodźce instytucjonalne, takie jak systemy podatkowe, mogą prowadzić do nadmiernej automatyzacji, gdzie maszyny zastępują ludzi, nawet jeśli nie zwiększa to realnie produktywności społecznej. Krytykuje jałowy model innowacyjności skupiony na redukcji kosztów pracy, zamiast na tworzeniu nowych możliwości. Podkreśla, że problemem nie jest sama technologia, lecz sposób jej wdrażania i alokacji, który często prowadzi do erozji godności, nierówności i braku zaufania do instytucji. Autor wzywa do refleksji nad tym, jak projektujemy postęp i jakie wartości powinny kierować rozwojem technologicznym, aby uniknąć tragicznych społecznych konsekwencji. Jeżeli w dyskusji o sztucznej inteligencji cokolwiek zasługuje na miano przesądu, to jest nim kwasi-teologiczna pewność, że postęp technologiczny jest tożsamy z postępem społecznym. Zgodnie z tym dogmatem wszelkie koszty ludzkie to zaledwie przejściowa mgła, która cudownie opada, gdy tylko rynek odnajdzie nową równowagę. Ta wiara, odporna na twarde dane i elementarną refleksję, stanowi wygodne alibi dla dwóch grup. Pierwszą jest część środowiska akademickiego, która myli elegancję matematycznego modelu z chaosem realnego świata. Drugą stanowi część biznesu, która utożsamia wskaźnik EBIT z miarą cywilizacyjnego sukcesu. W tę monotonną liturgię ekonomiści Abhijit Banerjee oraz Esther Duflo wnoszą ożywczy ton herezji. Demaskują oni sposób wdrażania technologii nie jako dziejową konieczność, lecz jako produkt konkretnych bodźców instytucjonalnych. Współczesna fala automatyzacji, napędzana przez uczenie maszynowe i modele generatywne, fundamentalnie różni się od dawnej mechanizacji. Wkraczając w obszar zadań nierutynowych, przestaje być prostym przedłużeniem ludzkich rąk. Staje się narzędziem do metodycznego przepisywania społecznej mapy kompetencji, dotykając już nie tylko mięśni, lecz także fragmentów umysłu. I tu właśnie materializuje się ryzyko, które autorzy nazywają trwałym wykluczeniem. Nie chodzi o to, że pracy zabraknie w sensie metafizycznym. Chodzi o to, że nasza arytmetyka instytucjonalna, podatkowa, finansowa i korporacyjna aktywnie premiuje zastępowanie człowieka maszyną. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy wzrost produktywności jest symboliczny, a koszt społeczny ogromny i długotrwały. Warto od razu wprowadzić rozróżnienie, które w tej debacie jest nieodzowne, a notorycznie pomijane. Automatyzacja nie jest jednym zjawiskiem, lecz całą klasą transformacji, w których kapitał techniczny przejmuje zadania wykonywane dotąd przez pracę. Sztuczna inteligencja jest zaś jej specyficznym podzbiorem, w którym sztywną regułę zastępuje model uczony na danych, zdolny do uogólniania na nowe, nieznane przypadki. Wbrew sloganom, to nie sztuczna inteligencja zabierze pracę. To konkretne decyzje wdrożeniowe w konkretnych organizacjach przemodelują popyt na zadania, a więc i na ludzkie kompetencje. Ekonomiści Banerjee i Duflo trafnie wskazują, że bodźce podatkowe potrafią wytworzyć zjawisko nadmiernej automatyzacji. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorstwu opłaca się inwestować w robotyzację nie dlatego, że jest ona najlepszą techniką w sensie społecznej produktywności. Dzieje się tak dlatego, że system obciążeń i ulg czyni człowieka relatywnie droższym od maszyny. Ten punkt, banalny jak śrubokręt, a jednak w debacie traktowany jak metafizyka, jest zarazem miejscem, gdzie chłodna analiza spotyka się z ekonomią polityczną. Jeżeli bowiem opodatkowujemy płace składkami i parapodatkami, a kapitał technologiczny amortyzujemy i subsydiujemy, to nie odkrywamy żadnej natury postępu. My go po prostu projektujemy. Wytyczamy jego trajektorię, tworząc system, w którym maszyna staje się z góry uprzywilejowanym graczem. To nie jest prawo natury, to arytmetyka instytucjonalna. Czasem, by obnażyć strukturę argumentu, trzeba sięgnąć po groteskową przypowieść. Wyobraźmy sobie miasto, którego rada postanawia uczynić ruch drogowy bardziej innowacyjnym. Wprowadza więc hojne ulgi podatkowe dla samochodów autonomicznych, a jednocześnie nakłada dotkliwą opłatę na każdego kierowcę z krwi i kości. Po 2 latach ogłasza sukces. Liczba ludzkich kierowców spadła. Chwilę później miasto ze zdumieniem odkrywa, że rośnie bezrobocie wśród taksówkarzy, a na przedmieściach wybucha polityczny bunt. W raporcie końcowym pojawia się zdanie wytrych: nie przewidzieliśmy skutków ubocznych. To jest właśnie nadmierna automatyzacja jako produkt uboczny bodźców. Nie potrzeba tu złej woli. Wystarczy źle ustawiona arytmetyka instytucjonalna. Właśnie tutaj autorzy wprowadzają swoją przewrotnie skromną kategorię technologii SOSO. Są to rozwiązania na tyle dobre, by zastąpić człowieka, lecz niewystarczająco przełomowe, by realnie stymulować wzrost gospodarczy. Mówiąc wprost, technologia, która generuje prywatny zysk poprzez wystawienie rachunku sferze publicznej, nie musi tworzyć społecznego dobrobytu, może go jedynie symulować. Diagnoza SOSO dotyczy więc samej alokacji innowacji. Kapitał na badania i rozwój płynie tam, gdzie najłatwiej skapitalizować oszczędności na kosztach pracy, a nie tam, gdzie można by wykreować nowe potrzeby i produkty. Aby nie utonąć w abstrakcji, sięgnijmy po anegdotę, która działa tutaj niczym soczewka. Restauracja, w której roboty w 5 minut przygotowują burgery. Ktoś mógłby zaklaskać, widząc wzrost produktywności. Problem polega na tym, że rośnie tu przede wszystkim produktywność kapitału względem pracy. A dopiero w drugiej kolejności produktywność społeczna. Jeżeli bowiem robot skraca czas przygotowania posiłku, lecz w zamian likwiduje etaty i degraduje resztę rynku pracy w kierunku gorzej płatnych usług, to bilans przestaje być oczywisty. Jeszcze ostrzej wybrzmiewa przykład asystentki opartej na sztucznej inteligencji Fin, która wypiera pracowników, uderzając w warstwę średnich kwalifikacji. Zarządzanie kalendarzem czy obsługa korespondencji to czynności, które przez dekady budowały stabilną klasę średnią zawodów biurowych. W tej perspektywie generatywna sztuczna inteligencja to nie tyle nowa maszyna w fabryce, ile nowy sekretarz rzeczywistości, który, jeśli potraktować go jako substytut, a nie narzędzie wspomagające, podcina kręgosłup społecznej struktury zatrudnienia. Symbolicznym emblematem tego zjawiska stał się tak zwany szok chiński. W literaturze ekonomicznej przełomowa praca, której autorami są David Autor, David Dorn oraz Gordon Hanson, ujawniła jego mechanikę. Gwałtowny wzrost importu z Chin był w Stanach Zjednoczonych skoncentrowanym, lokalnym tąpnięciem. Całe regiony traciły zatrudnienie w przemyśle na długie lata. Skutki społeczne i polityczne okazały się trwałe, bowiem ludzie, wbrew podręcznikowym modelom, nie migrowali w poszukiwaniu pracy. W dyskursie biznesowym zjawisko to bywało kwitowane jako konieczna restrukturyzacja. W optyce autorów badań był to oblany test instytucji kompensacyjnych. I tu dochodzimy do sedna ich tezy. Nawet jeśli wolny handel globalnie pomnaża dobrobyt, jego koszty są geograficznie i klasowo skupione. Bez sprawnego mechanizmu redystrybucji powstaje polityczna materia wybuchowa. W tym sensie szok chiński to nie tyle historia o handlu, ile o erozji legitymizacji całego liberalnego ładu gospodarczego. W tym miejscu dochodzimy do osi, którą Banerjee i Duflo proponują jako przeciwwagę roli państwa. Ich wizja nie przedstawia państwa ani jako nocnego stróża, ani jako wszechmocnego demiurga. Państwo to ekonomista hydraulik. Metafora ta jest znakomita, gdyż skutecznie odczarowuje zarówno pychę technokraty, jak i gorączkową fantazję rewolucjonisty. Hydraulik wszak nie obiecuje raju na ziemi, lecz jedynie drożność systemu. Nie projektuje człowieka na nowo, lecz cierpliwie usuwa zatory. A jednak metafora hydraulika bywa nadużywana jako wygodne alibi dla minimalizmu. Tymczasem w realnej gospodarce zjawisko określane jako lepka gospodarka, z angielskiego sticky economy, nie jest drobnym zatorem, lecz jej systemową właściwością. Oznacza to, że praca i kapitał wcale nie przepływają swobodnie do miejsc o wyższej produktywności. Ograniczają je koszty relokacji, bariery mieszkaniowe, więzi społeczne, a także zwykły lęk przed utratą statusu. Banerjee i Duflo słusznie szydzą z modelu, w którym człowiek zachowuje się jak kropla wody w idealnie gładkiej rurze. Rzeczywiste społeczeństwo przypomina raczej gęsty żel, który można przesuwać tylko przy użyciu siły instytucji cieszących się zaufaniem. W kwestii powszechnego dochodu podstawowego, czyli UBI, autorzy przyjmują stanowisko kłopotliwe dla obu politycznych plemion. UBI kusi obietnicą prostoty, jego urok jest jednak zwodniczy. W wersji hojnej jest fiskalnym kolosem, a w wariancie skromnym staje się narzędziem politycznego cynizmu. Oto macie przelew, a teraz bądźcie cicho w epoce, która nie ma już dla was pracy. Biznes bywa tu oportunistyczny, lubi UBI jako amortyzator niestabilności, ale nie znosi podatków, które miałyby go finansować. W tej sprzeczności zawiera się cały dramat nowoczesności. Pragniemy stabilności, ale bez ponoszenia kosztów wspólnoty. Warto przywołać dwa empiryczne przypadki, które skutecznie odczarowują mit lenistwa. Badania nad Alaska Permanent Fund Dividend, dywidendą z dochodów z ropy wypłacaną wszystkim mieszkańcom, potraktowano jako naturalny eksperyment. Wbrew obawom, liczne opracowania nie wykazały dramatycznego spadku zatrudnienia. Podobnie jest z długofalowymi programami transferów pieniężnych w krajach rozwijających się. Zamiast eksplozji autodestrukcyjnej konsumpcji, obserwuje się wzrost bezpieczeństwa i inwestycji w kapitał ludzki. Problem leży jednak głębiej, ponieważ powszechny dochód podstawowy nie jest wyłącznie polityką dochodową. Jest polityką sensu. Autorzy słusznie zauważają, że w kulturach, gdzie praca stanowi podstawowy nośnik społecznego uznania, sama gotówka nie jest w stanie odbudować fundamentalnego poczucia bycia potrzebnym. Pieniądz może kupić przetrwanie, ale nie kupi godności. Wszystko to spina najważniejszy węzeł – kryzys godności, sensu i zaufania. Termin śmierci z rozpaczy, ukuty przez Anne Case i Angusa Deatona, nie jest w tym języku publicystyczną metaforą. To twardy wskaźnik cywilizacyjnej awarii. Gdy znika praca, znika bowiem nie tylko dochód, ale też społeczna rola, rytm dnia i poczucie sprawstwa. Banerjee i Duflo przypominają, że produkt krajowy brutto jest tylko środkiem, a nie celem samym w sobie, i że godność musi wrócić na pozycję kategorii centralnej. W tle tej debaty drzemie kolejny wulkan – klimat. Banerjee i Duflo stawiają tu dwie tezy. Po pierwsze, między wzrostem dochodów a emisjami istnieje żelazna korelacja, co sprawia, że opowieść o bezkosztowym zielonym wzroście staje się mirażem. Po drugie, koszty zmian klimatu rozkładają się radykalnie niesprawiedliwie. Autorzy proponują konkretne narzędzie. Podatek węglowy zwracany obywatelom w formie równej dywidendy. Mechanizm jest prosty. Jeśli większość społeczeństwa otrzymuje zwrot wyższy niż poniesione koszty, polityczny opór słabnie. To nie jest egzotyczna idea. Literatura przedmiotu wskazuje na mechanizmy redystrybucji jako kluczowy warunek społecznej akceptacji dla zielonej transformacji. To właśnie wątek zaufania ujawnia, dlaczego nawet najrozsądniejsze reformy kończą się fiaskiem. Wiara, że rząd zrobi to, co trzeba, wyparowuje. Modelowym studium tej patologii jest przypadek Pendżabu, gdzie plan reformy dopłat do energii elektrycznej rozbił się o mur nieufności. Z kolei włoska agencja Consip ilustruje paranoję w drugą stronę. Obsesja antykorupcyjna usztywniła procedury do tego stopnia, że państwo woli przepłacać, byle tylko nie posądzono go o elastyczność. Wbrew temu, co głosi marketingowy szum, współczesna literatura empiryczna jest brutalnie trzeźwa. Klasyczna praca, której autorami są Daron Acemoglu i Pasquale Restrepo, pokazuje jednoznacznie ujemny wpływ rosnącej gęstości robotów na zatrudnienie i płace. Robot nie jest neutralnym czynnikiem produkcji. To aktywny gracz, który przesuwa siłę przetargową. Gdy dołożymy do tego zjawisko firm supergwiazd, obraz nabiera ostrości. Technologia staje się narzędziem koncentracji, a koncentracja narzędziem dyscypliny płacowej. Udział pracy w dochodzie narodowym spada, co łączy się z technologią i osłabieniem instytucji. Kto chciałby podjąć z autorami bezkompromisową polemikę, ma do dyspozycji gotowe scenariusze ataku. Można twierdzić, że bez automatyzacji bylibyśmy po prostu biedniejsi. Można argumentować, że jeśli my nie będziemy automatyzować, zrobią to inni. Można wreszcie uznać, że godność to kategoria zbyt mglista dla polityki. Każda z tych krytyk trafia w czuły punkt. Żadna jednak nie unieważnia rdzenia diagnozy, który nie brzmi: zatrzymajmy postęp, lecz przestańmy udawać, że postęp sam rozwiąże problem swojego rozkładu skutków. W świecie, gdzie maszyny coraz sprawniej naśladują ludzką pracę, a algorytmy optymalizują nasze wybory, pytanie o sens i godność staje się coraz bardziej palące. Czy technologia zbliża nas do utopii, czy raczej odsłania pustkę egzystencjalną? Być może przyszłość nie polega na wyścigu z maszynami, lecz na odnalezieniu na nowo tego, co czyni nas ludźmi.